Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu.
Dzień dobry Państwu. Rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam, Czesław Mozil.
Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
O cerę Żurnalisty dba Sunef Med Plus.
Dzisiaj u mnie pan Andrzej Seweryn. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ostatnio właśnie znowu rozmawialiśmy o Jeremy Sochanie, który gra w NBA, jest naszym rodakiem. Jesteśmy po całym jego sezonie. Śledził pan trochę NBA przez ten rok, kiedy się nie widzieliśmy?
No naturalnie, naturalnie. Było mi smutno, że jednak Golden State Warriors przegrali, no ale nie byli najlepsi, no krótko mówiąc, nie byli najlepsi.
A sprawdzał pan mecze Jordana, czy raczej śledził pan tylko i wyłącznie to, co się dzieje tam u góry, bo drużyna Jordana raczej w przebudowie w tamtym sezonie?
Mecze Jordana?
Sochana, Polaka.
A przepraszam, bo ja zrozumiałem Michaela Jordana. Nie. On jest w Spursach, tak?
Dokładnie tak.
Tak, nie. Spursi zresztą w tym roku tam w playoffie w ogóle ich nie było.
No nie było. Oni są cały czas w przebudowie. Widać, tak, że tam jest ten zespół zbudowany na...
Popowicz.
Ale z wątków dookoła sportowych też Polonia awansowała do pierwszej ligi.
I to jest cudowne, proszę pana. I to jest cudowne. I bardzo jestem zainteresowany, kto to te plakaty na mieście rozwieszał, proszę pana, i kto je zaprojektował. Żeby grozić dzieciom kibiców Polonii, czy zawodników Polonii. Panie, co się w tym kraju dzieje, no?
No, to chyba działo się już od wieków, jeżeli chodzi o te kibicowskie zamieszki.
No dobrze, ale dzieciom,
no ja wiem,
dzieciom
to jest
grozić,
no,
wie pan, no.
Ale wybiera się pan na mecz, ta pierwsza liga wydaje się bardzo mocna, jest Arka Gdynia, Wisła,
Absolutnie
Kraków, Lecha.
Absolutnie się z panem zgadzam i mam, naprawdę nie kłamię, przejrzałem program i będę mógł bodaj na wiosnę tam być na jakimś meczu.
Obiecuję pan.
Serio obiecuję, bo się nawet z kimś umówiłem na te mecze. Z kimś, kogo spotkałem wcześniej.
Dlatego dzisiaj czarna koszula.
Ja lubię czarny kolor. Zawsze lubiłem.
A czarny humor też pan ma?
Bardzo. Jak się tylko da.
I chyba tylko dookoła swoich ludzi.
Wie pan, no tak, ale to jest coś bardzo zdrowego w czarnym humorze. To jest jakiś taki realizm, taki zdrowy pesymizm. Wie pan, ale jest przede wszystkim humorem. Mm-hmm. I to jest fantastyczne. No, ludzie, którzy nie potrafią się śmiać, niech spadają. No.
Ale rozmawialiśmy też ostatnio o sprawie związanej z Johnny Deppem. Widział pan serial na Netflixie o tej rozprawie?
Nie, serialu nie, ale widziałem rozprawę często.
No, serial jest też świetny.
Serialu, no nie, a chociaż może. No. Ale widziałem po prostu te fragmenty, które były puszczone w YouTubie. Nie wszystkie, nie regularnie, ale... Wie pan, to co jest fajne, że za nas wykonuje robotę trochę YouTube, w tym sensie, że wybiera fragmenty.
Ale oczywiście to jest złudny wybór.
Właśnie, to chciałem powiedzieć, to jest manipulacja. Naprawdę to rozumiem. Niemniej jednak, no, to nie jest kłamstwo.
No to nie jest kłamstwo, ale polecam dokument, bo to tam jest rozprawa, ale też pokazują właśnie, co się dzieje w mediach. Jak to wszystko jest manipulowane, jak to jest grane.
No, tak.
Jak media z tego robią
pan,
sobie kliki.
Ja wiem, że ja jestem też manipulowany, ale na szczęście mam tę świadomość. Nie wiem, jak młodzież dzisiejsza trzyma tę świadomość. Mm-hmm. A oglądał pan taki serial Tour de France?
Mm-mm.
Podobno genialny.
To nie widziałem tego.
Wie pan, za kulisy Tour de France. No to
ale to tak samo mi się bardzo podobał ten o kulisach Formuły 1 i ten, który jest teraz o kulisach zawodników z tenisa ziemnego. Genialny.
Tak.
Genialne. I to ta sama ekipa. Formuła 1 i tenisa na pewno robiła ta sama ekipa.
Wiem, że to, mam to w planie, ale wie pan, za dużo wszystkiego.
A spraw takich społecznych, no to Kevin Spacey został uniewinniony. To jest
genialne,
bardzo duża rzecz.
Bardzo ciekawe. Ciekaw jestem, co ci politycznie prawni... Nie, co źle mówię. Bardzo ciekaw, co ci moraliści na to dzisiaj. Ci głośni. Sprawiedliwi.
Mm-hmm. Ale myśli pan, że zaczniemy spokojniej oceniać ludzi, patrząc na to, jak duża wyrwa z życia, nie wiem, Johnny'ego Deppa, z Kevina Spacey'ego, to są jednak tak duże wyrwy, to 6 lat trwało chyba z tego, co pamiętam, ale mówię z głowy.
Nie, no naturalnie, no daj Bóg, no, żebyśmy spokojniej po prostu patrzyli, zresztą nie tylko na te sprawy, te konkretne, mm-hmm. ale...
No, na wszystko.
Na wszystko, po prostu. No, dlatego powiedziałem do tych, powiedziałem, chłopaki, zastanówcie się, prawda? Powiedziałem
mm-hmm. to, jak tak, na krótkie pytanie.
No, to tyle.
No bo dzisiaj jest tak, że żyjemy w takim świecie, w którym chcemy wszystko tu. Dostajemy to od razu, więc od razu chcemy wydać osąd. Pan, patrzę na to w ten sposób.
Ja mam pewien problem z tą liczbą mnogą i z tym słowem, znaczy z tym my, mm-hmm. wie pan. Bo ja doskonale pana rozumiem. Pan musi używać takiego języka, w którym musi pan uogólniać.
No tak.
Prawda? Musi jakąś syntezę. Wie pan, to tak jak są tacy, nie ma Boga, wie pan. Ogłosili, że nie ma Boga. Co to w ogóle znaczy? Rozumiem, że Kościół, czy tam religia w jakiejś części świata przestała być może odgrywać taką rolę, którą mm-hmm. odgrywała kiedyś. Ale stwierdzenie nie ma Boga, które wszyscy ściągają od Dostojewskiego, jest stwierdzeniem, no powiedziałbym, naiwnym. Dlatego, że dla niektórych nie ma i nigdy nie było Boga. Niektórzy utracili Boga, przestali być przekonanymi, że Bóg istnieje. A dla innych Bóg jest po prostu stale obecny, wszechobecny i tak dalej. I rozwój technologii, tweet, fakt, że można sobie tweetować, czy tiktakować, czy tam nie wiem co, no po prostu nie zmienia u wielu z nas, mówię, w nas, w sensie ludzkości, poglądu, odczucia, przekonania, że Bóg istnieje. Więc myślę, że warto po prostu pamiętać o tym, że takie uogólnienia są zawsze uproszczeniem.
No zawsze, tak, niewątpliwie. Tak. Jednak tutaj ciężko jest tak, żeby wymienić z imienia, z nazwiska i PESEL-a i powiedzieć, że on tak uważa. A dzisiaj też jest tak, że każdy uważa, że każdego głos jest ważny. Wydaje mi się, że to jest najbardziej zgubne, że my uważamy, że możemy skomentować wszystko.
Tak, ale wie pan, ja uważam, że że głos każdego z nas jest ważny, kiedy głosuje, kiedy wybory są. Proszę pana, ponieważ przekonanie, że mój głos nie ma żadnego znaczenia, jest po prostu wyrazem pychy człowieka. Bo to tak jakby człowiek powiedział, no jeżeli ja chcę, żeby zatrzymać dzisiaj jakąś tamę, czy rzekę zatrzymać, jeżeli ja tak chcę, głosujemy i ludzie uznają, że nie, to znaczy, że że ja nie zdecydowałem. A to tymczasem to nie decydujemy my osobno, tylko my razem. Każdy głos to jest taka po prostu maleńka cegiełka, która się dokłada do drugiej, do czwartej, do piątej, jest ich 50, a potem może więcej i tak dalej. Jesteśmy elementami społeczeństwa, a nie decydentami społeczeństwa.
No to tym bardziej. Lubi pan czas ten, w którym się spotykamy? Bo pomijam kontekst nawet polityczny, ale chodzi mi o społeczny, ludzki i tożsamościowy. Kim jesteśmy jako ludzie w 2023 roku?
Wie pan, jest taka sztuka Hugo Hofmannsthala, która nazywa się Der Schwierige Mann, trudny człowiek. I to jest opowieść, która dzieje się pod koniec drugiej, właściwie no, u schyłku pierwszej wojny światowej w Wiedniu. I to jest historia Hansa Bühla, takiego księcia, który właściwie po prostu ta sztuka opowiada, czy iść na bal, czy nie iść na bal dziś wieczorem. A mówiąc poważniej, oczywiście ta sztuka opowiada po prostu o przełomie epok. Ja marzę o tym, żeby ją wystawić w Polsce. Myślę, że znalazłaby swoją widownię. Jesteśmy od wielu lat na przełomie epok. Coś strasznie się zmieniło, zmienia stale. Ja jestem zupełnie innej epoki przecież. Przecież ja w ogóle urodziłem się jeszcze, kiedy prawie telefonów nie było. Prawda? Żeby dostać telefon, trzeba było być, nie wiem, działaczem partyjnym. No. A dzisiaj w ogóle ludzie nie wiedzą, co to znaczy nie mieć paszportu. Prawda? Więc to jest pasjonujące. To znaczy przełom, zmiana, co nas czeka, przecież MeToo, to też jest rewolucja, prawda? Mm-hmm. Słyszę ciągle koniec patriarchatu, prawda? Jeżeli patriarchat jest krzywdą dla kobiet, oczywiście, że trzeba z tym kończyć, naturalnie, że tak. Ale więc u wielu osób ten temat jest również tematem przełomowym, prawda? No, nie mówiąc już o sprawach polityki o tym kryzysie, no, nie wiem, jak to nazwać, prawda, ale o kryzysie demokracji, no, bo ta demokracja ma wielu wrogów, którzy nawet posługują się terminologią demokracji, używają, prawda, zgromadzeń narodowych, sejmów, czy Izby Reprezentantów do tego, żeby tę demokrację rozwalić. No, bardzo ciekawa. Ale ja bym się już chciał też ponudzić, wie pan, trochę. Wszystko to jest ciekawe bardzo.
No właśnie,
żyjemy w ciekawej epoce, a ja bym chciał się ponudzić trochę.
Tylko czy pan jest stworzony do nudy?
Tego nie wiem. Rzeczywiście dobre pytanie. Być może nie, ale no, żeby było spokojniej, żeby było normalniej, żeby było prawdziwiej. To chciałbym.
A nie ma pan wrażenia, że pan jest taką osobą, która widzi to, co jest niedoskonałe, bo lubi pan doskonałość, lubi pan pracować nad tym, żeby było idealnie, jednak jak tak spojrzy pan na
idealnie,
ten świat?
Niech mi pan wierzy, że idealnie nie, ale normalnie z mniejszą ilością mniej hipokryzji, mniej fałszu, żeby życie było bardziej autentyczne, to na pewno.
A kiedy było najnormalniej? Pana zdaniem.
Wie pan, te 20 lat to były... Ja wiem, że tam działo wiele krzywd. To jest niewątpliwe. Ale to były czasy w miarę normalne. Tak, ja myślę, że było... W każdym razie dla mnie. Prawda? Dla mnie było lepiej. No, jeśli
to, o których
tak
mówi
powiedzieć.
Pan w czasach dokładnie?
Ja mówię o czasach po wyzwoleniu, po 1989 roku.
Dobrze. To też mnie to ciekawiło bardzo. Też nawet w odniesieniu do takie, które zmiany pan uważa za złe. Jak pan powiedział nawet o tym, że nie było telefonów, ludzie nie wiedzą, co to znaczy nie mieć paszportu. Jak pan patrzy dzisiaj na świat, to co uważa pan za to, że ludzie coś zmieniają i nie rozumieją, co zmieniają?
Internet miał nam pomóc i oszczędzić czas. Prawda? Mhm. Podobnie komórka, technologia. Tymczasem staliśmy się niewolnikami technologii. Tracimy wiele czasu. Każda prawda jest prawdziwa. Kryzys pojęcia prawdy jest oczywisty. Równouprawnienie spowodowało, że każda opinia, każda informacja, prawda, w internecie równa się, każda informacja jest równie ważna i równie prawdziwa. Był taki cudowny film, który oglądałem, którego tytułu nie pamiętam, zdaje się, że kochany nasz 20 rok, czy 20 bodaj, w którym grali zresztą bardzo dobrzy i świetni, znani aktorzy amerykańscy. I tam jest taka scena, grana przez cudowną aktorkę amerykańską, znowu nazwiska nie pamiętam, ona gra rolę rzecznika Białego Domu i podchodzi do niej dziennikarz i mówi, nie pamiętam dokładnie dialogu, ale sens był taki, powiedzmy, sens, mówię o sensie. Szanowna pani, dzień dobry, właśnie chcielibyśmy poznać zdanie prezydenta na temat wojny w Ukrainie. A ona mówi do niego, jaka wojna na Ukrainie? No, pani wie, istnieje w tej chwili walki, agresja rosyjska. Jaka agresja rosyjska? Nie, no, proszę pani żartuje w tej chwili, ale chodzi mi o to, żebyśmy usłyszeli opinię pana prezydenta na temat wojny w Ukrainie. Proszę pana, nie ma żadnej wojny w Ukrainie. Jaka wojna w Ukrainie? No, więc to jest świadectwo istnienia tych prawd paralelnych, prawda, z których jedna wydaje się jednak fałszywa.
To jest tak jak z prochem. Proch początkowo też miał służyć człowiekowi, a koniec końców spowodował zupełnie coś innego.
I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
I dzisiaj wydaje się, że nim jest internet. No i też jest taki serial Ted Lasso. Radek Majdan mi mówił o tym serialu i tam jest taki bardzo fajny fragment, jak jeden z dziennikarzy podchodzi do takiego piłkarza i zaczynają ze sobą rozmawiać i ten piłkarz w pewnym momencie do niego mówi, słuchaj, a dlaczego napisałeś o mnie tak źle? Mówi, przecież wiesz, że to była nieprawda, to co o mnie napisałeś. A on mówi, wiesz, przepraszam cię, bo wtedy myślałem, kiedy byłem młody, że tylko atakując i będąc agresywnym, mogę zyskać szacunek.
No tak, no.
I to też jest związane bardzo mocno z czasem internetów. A jak zmieniali się ludzie wraz z czasem, jeżeli chodzi o takie człowieczeństwo, dobro, zło też? Jak pan patrzy na ludzi dzisiaj, tych, którzy wychowują się już w dobie internetu i tych, którzy dorastali razem z panem albo są w wieku pana dzieci?
Wie pan, nie należy do tych, którzy a priori narzekają na współczesność. Mm-hmm. Pamiętam kiedyś takie zdanie w, już nie pamiętam jakim opowiadaniu Izaaka Babla o rabinie, który mówił, drogi mój, no jak można mówić, prawda, że nie lej deszczu, albo nie świeć słońce, albo nie zachodź słońce, albo księżycu nie, prawda? No nie, no to jest coś oczywistego, jest natura, jest życie, które się toczy i pewnym sprawom no nie można przeciwdziałać, ani się dziwić, ani potępiać, bo jest coś naturalnego po prostu w życiu. To jest pierwsze takie ogólne stwierdzenie, chciałem powiedzieć. Ale oczywiście w ramach tego można się na coś wściekać, no można, jak się jest słabym, to się wściekać, można coś przede wszystkim analizować i może wtedy człowiek więcej zrozumie, co nie znaczy, że się od razu zgodzi z jakimś zjawiskiem, które mu się nie podoba. Więc ja tak na to patrzę. No oczywiście myśmy byli inaczej wychowywani, my ludzie mający dzisiaj prawie 80 lat. I jedni z nas bardzo źle przyjmują współczesność w naszym zawodzie na przykład. Mnie też zdarza mówić, a przecież kiedyś to żeśmy coś tam. No, naturalnie, ale to są moje chwile słabości. Bo jeżeli się ma coś do zarzucenia młodzieży na przykład, prawda, jako starzec bym mówił, no to trzeba im to mówić po prostu, zwyczajnie po prostu, a nie wzywać na jako wzór naszą młodość, ponieważ ona też nie była...
Dlatego właśnie chciałem zobaczyć pana optykę, tak już zupełnie odcinając to, że ci są młodzi, ci są starzy, tylko wrzucając ich do tego samego worka, patrząc na to, czym oni się różnią. Przecież wie pan, jak ma pan 30 lat i wie pan, jak dzisiaj wyglądają 30-latkowie. Różnił się pan od nich mocno?
Wie pan, no... Nie znam ich w sytuacjach tych, które ja przeżyłem. Ja nie chcę tutaj robić testów więziennych, prawda, czy politycznych, bo to byłoby zupełnie niestosowne tak wobec nich, jak i wobec mnie, ale czasami sobie myślę, że warto, żeby... nie no, to jest złe. Chodzi mi o to, że warto, żeby ci 30-latkowie wyobrazili sobie, że jest jednak dużo trudniej w życiu. Mam na myśli, że na przykład takie, że nie mają domów, że nie mają samochodów, że nie mają telefonów, że nie mają paszportów, że nie mają tych wszystkich produktów, które mają w sklepach i tak dalej, i tak dalej. Myśmy właśnie żyli w takich warunkach. Teraz, czy ja chcę powrotu? Oczywiście, że nie chcę, no. Wiadomo, że nie chcę. No. Natomiast jak pandemia pokazała, wszystko to jest bardzo ulotne. I to jest nowe, co się okazało. Dlatego, że w przeciągu, nie wiem, 2 miesięcy sytuacja się radykalnie zmieniła nasza. Wprawdzie mieliśmy co jeść, ale to też trzeba było organizować i organizować w sposób szczególny. No ale już nie mogliśmy nigdzie jeździć, prawda? Już pewne sprawy były ograniczane. Więc warto z tego byłoby wyciągnąć jakieś wnioski. Ale kiedy pytano mnie na początku pandemii, jak pan myśli, jak zmieni się świat w związku z pandemią i tak dalej, mówiono mi przykłady, prawda, o tym, że duchowych przemianach i tak dalej, pozwoliłem sobie realistycznie, a nie cynicznie mówić, że nic się nie zmieni oczywiście. I jest prawdą, że nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o taki ogląd jeżeli się tak wyrażę, z mojego punktu widzenia obywatelski. Ja nie znam mechanizmów gospodarki, nie znam mechanizmów banków, nie wiem, czy banki na tym skorzystały, czy nie skorzystały, czy wyciągnęły wnioski, czy nie wyciągnęły wnioski. Wiem, że pracujemy bardziej online i też to funkcjonuje, nasze życie funkcjonuje i tyle. Natomiast no, ogólnie rzecz biorąc, ludzie chcą i szybciej, i więcej, i dalej, i tak dalej. No więc, więc nie wiem, czy wyciągamy wnioski. Mnie się wydaje, ogólnie rzecz biorąc, że jeżeli ludzkość nie przeprowadzi jakiegoś samoograniczenia swoich chęci, swoich ambicji, to świat zostanie zniszczony.
Przez nas samych.
Przez nas samych, albo przez sztuczną inteligencję, która to sztuczna inteligencja zobaczy w nas wrogów świata, wrogów globu.
To możliwe.
Więc tutaj ja czuję, że już wchodzę w takie obszary, które nie są moimi, no ale sprowokował mnie pan i właściwie bardzo jestem zadowolony z tego, że pan mnie do tego sprowokował.
No to jak już pan poruszył też sztuczną inteligencję, która ingeruje, zaczyna ingerować w kino. Kino dzisiaj również inaczej opowiada historię? Kino zmieniło się wraz z ludźmi tak bardzo wyraźnie, jak pan patrzy na te kino, w którym się pan wychowywał i na te, które jest dzisiejsze?
Wie pan...
Pomijam technologię.
Myślę, że tak. Myślę, że kino jest w dużej mierze w takiej sferze realistycznej prawdziwsze. Jest mniej infantylne. Ja myślę, że dzisiaj mamy większe możliwości techniczne, to jest taka oczywistość, ale ludzie piszą dobre scenariusze. Ja mówię o Polsce. Ludzie piszą dobre scenariusze, ludzie niekoniecznie muszą deklarować, że robią film zaangażowany społecznie, moralnie i tak dalej, i tak dalej. Robią filmy na przykład takie jak Ukryta sieć i pokazują obraz społeczeństwa celnie, prawdziwie i wstrząsająco.
No, pozagląda taki film na pewno bardzo głęboko w oczy, co widzi tylko i wyłącznie dany człowiek, a nie to, co widzimy my w nim, że często jest drugie, albo nawet i czasami trzecie dno.
Dno nas samych, tak.
Wie a oglądał?
My się... Mam ochotę postawić pod znakiem zapytania, ale to już takie trochę naiwne. Nie, bo zaraz.
Proszę, ale pan powiedział, że jak się czerpie z życia pełnymi garściami, to chodzi w życiu też o naiwność.
Tak.
Więc jeżeli tak. Jest naiwne, to proszę.
Nie, no wie pan, chodzi mi o to, że rzeczywiście my nie znamy prawdy o nas samych.
No jasne, że nie.
Po prostu. Ja pozwalałem sobie na ten temat mówić przy okazji ostatniej rodziny, dlatego, że tam chodziło o to, czy ja poznałem Zdzisława Beksińskiego. No więc ja często odpowiadałem na to pytanie, mówiąc, że wiem bardzo dużo naturalnie o panu Zdzisławie i jest jeszcze wiele osób, które wiedzą 10 razy więcej, jeśli nie więcej. Natomiast coś wiem, rzeczywiście widziałem, czy czytałem jego literaturę, oglądałem jego malarstwo, jego rzeźby, jego zdjęcia, czytałem jego dziennik, czytałem jego no, wierszy nie. No, dużo się o nim dowiedziałem, prawda? Ale i nawet on też mówił coś, prawda? Wiem, co mówił. Otóż to wszystko to są tylko różne elementy prawd o nas. Właśnie celowo używam liczby mnogiej, a nie prawdy o nas, bo to jest po prostu bzdura. Lekarz zna jedną prawdę o nas, żona zna drugą prawdę, dziecko zna trzecią prawdę, publiczność zna czwartą prawdę, a dziennikarz, który mnie ze mną rozmawia, zna piątą prawdę. Wie pan, my jesteśmy wszyscy złożeni z tylu elementów, z tylu właśnie prawd. To o tym w sposób Inny pisał, wielki przecież Gombrowicz, który pisał o tych pupach, prawda, o formach, o maskach, można powiedzieć też. Ale te formy pomagają żyć. Nie tylko one czynią nas fałszywymi. Jeżeli ja jestem dyrektorem, to ja siłą rzeczy jestem przez moich współpracowników, prawda, którymi przewodzę, którym dyrektoruję, czyniony dyrektorem, ale i sam z tego powodu czynię siebie dyrektorem. Mm-hmm. Mówię inaczej, gesty wykonuję inne, zachowuję się inaczej, zachowuję się jak dyrektor. Kiedyś, pamiętam, reżyserowałem film. Miałem tę przyjemność, zaszczyt, żeby wyreżyserować film w Polsce. Kto nigdy nie żył się nazywał mm-hmm. takim. I ja wtedy, kiedy rozpocząłem pracę na planie, to czułem się jak woda, jak ryba w wodzie, dlatego że ja po prostu grałem reżysera. Wiedziałem, jak się mówi, prawda, jak się patrzy, jak się chodzi, jak się daje uwagi i tak dalej, jak się mówi kamera, włączyć, prawda, akcja, a potem się mówi stop, jeszcze raz, prawda? I tak dalej. Więc tak, nie istnieje coś takiego, krótko mówiąc, poznałem cię, poznałem prawdę o tobie, pieprzysz głupoty, kolego.
To jeżeli chodzi o prawdy, to były takie fragmenty pana życia, że musiał pan sam siebie okłamywać? Albo wolał pan sam siebie okłamywać?
No naturalnie, że tak. No.
I gdzie okłamuje siebie tak wielki aktor jak pan Andrzej Seweryn?
Już się nie okłamuje.
A gdzie się okłamywał?
I pan, myślę, że tak się działo w życiu prywatnym. Tak się działo czasami nie w trakcie samej pracy, czy na scenie, czy przed kamerą, ale w tej całej sferze wokół tych prac. Ale ja to mam dla sobą.
Wiem, bo to też widać w wielu, wielu rozmowach, że jest to za panem. Ale w naszej pierwszej rozmowie padły takie słowa z pana ust, że mężczyzną stał się pan niedawno. Jaka to była zmiana w pana życiu i czym ona się tak naprawdę, z czym ona się wiązała?
Ze zrozumieniem, ale już nie teoretycznym, tylko praktycznym znaczenia rodziny.
To czym ona była wcześniej, a czym jest dzisiaj?
Dzisiaj jest naprawdę czymś, bez czego chyba jednak nie mógłbym żyć. Znaczy, pewnie bym przeżył, ale żyć bym nie mógł. A kiedyś to była jakaś tak tylko forma, wydaje mi się. Tak to odczuwam.
A można powiedzieć, że dzisiaj rodzina pana napędza? Daje jeszcze cały czas tę iskrę, którą pan ma w sobie?
Myślę, że tak. Tylko też nie chciałbym z tej deklaracji tworzyć jakiegoś, wie pan, jak to by sformułować, nowej filozofii pana Seweryna. Wie pan.
Skrajność jest bez sensu. Bez sensu. Prostu,
ale tak.
Oczywiście. To jest coś na pewno, na czym można też dobrze ruszyć. Reszta jest częściej. Z nas.
Myślę częściej, intensywniej, mądrzej, spokojniej o rodzinie.
Nawiązałem już trochę do tej wypowiedzi, że w życiu trzeba, żeby czerpać z pełnymi garściami, trzeba być trochę naiwnym i niedojrzałym. To pan ma cały czas to w sobie? Takiego wewnętrznego chłopca?
No wie pan, ja czasami, jak się widzę na planie, czy w teatrze, wie pan, czy jak mówię jakieś, prezentuję jakieś teksty gdzieś tam publicznie, oczywiście, że tak. Mnie to przede wszystkim zachwyca ciągle, wie pan. Mnie zachwyca ten zawód. Mnie zachwycają teksty, jakieś wiersze, które mam odczytać. Teraz, na przykład wczoraj czytałem taki fragment odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego, jak wiadomo, i taki fragment o ojczyźnie i o rządzących ojczyzną. Prawda? To jest przepiękne, przeważne i cieszę się, że właśnie takie teksty mogę prezentować, mogę czynić, że z tymi tekstami, znaczy mogę czynić, że ktoś będzie tego słyszał. To przypominam sobie tego 20-letniego faceta, który biegał tam gdzieś po Warszawie i mówił jakieś wiersze, wie pan, w Harendzie był taki, myśmy organizowali wieczory poetyckie. Mm. Pamiętam je dobrze. No, mieliśmy, wie pan, poczucie misji, poczucie, wie pan, że zbawiamy świat i słusznie, prawda? I na w tym naszych wymiarach robiliśmy to. Ta poezja była piękna, część z tej poezji została w naszej świadomości, część gdzieś odeszła. No, tak to jest, no. Tak to jest.
No to dobrze.
Nie, ten zawód jest fantastyczny, wie pan, i w tym... Ten zawód rzeczywiście, kiedy ma się możliwość uprawiania go tak intensywnie, to on, no złe słowo, ale odmładza. W każdym razie nie pozwala się starzeć tak po prostu. No bo jak można powiedzieć, ja już wiem, jak gra się Szekspira, albo ja już wiem, jak gra się Fredrę. No, możesz wiedzieć, jak się mówi wiersz, prawda? Mhm. I w ogóle czym jest wiersz Fredry, prawda? Otóż to jest przyczyna, to powód wszystkiego złego. Chodzi, łazi, cienie, albina, płacze, diabli wiedzą czego. 50 lat jęczy, szlocha, 50 lat wzdycha, kocha. Teraz każda myśleć będzie, że to tak się miłość wszędzie. No wie pan, to trzeba wiedzieć, że to jest napisane wierszem. Trzeba mówić wierszem, a nie prozą, prawda? Bo to jest również piękne, bo to jest bogactwo naszego języka, bo widz, który będzie słyszał wiersz, wyjdzie z teatru bogatszy, bo jest wiele języków polskich, bo jest język Kochanowskiego, Fredry, Norwida, Tuwima czy Himmelsbacha, wie pan. To są wszystko języki polskie. A nie warto chyba upraszczać wszystkiego i mówić Szekspira językiem Himmelsbacha czy językiem Janusza Głowackiego.
No, zademonstrował pan wielki pokaz miłości do życia i tej młodości, którą ma pan w sobie. A marnował pan kiedyś życie?
No, naturalnie.
No, myślę, że marnowanie życia w pana wydaniu może być równie ciekawe.
Nie, no wie pan, alkohol na przykład. Ja nigdy nie byłem poważnie jakoś zaangażowany w tę sprawę, ale zdarzało się i to jest bez sensu. To nic nie daje. To tylko niszczy narzędzie naszej pracy. Mam o tym absolutnie zdecydowany pogląd. Mam na ten temat absolutnie zdecydowany pogląd.
Pije się dlatego, że się ucieka, czy pije się dlatego, że się celebruje sukcesy?
Pije się dlatego, że się pije właśnie. Właśnie na tym cała sprawa polega.
Pije się, bo się pije.
Tak, pije się, bo się pije.
Jak jest dobrze,
jak jest tradycja, bo się tak robi. Wie pan, ktoś mi ostatnio opowiadał, że Anglicy, część wielu Anglików, pije, żeby się upić. Otóż nie. Jeśli chodzi o mnie, czy o to, co przeżyłem, to nigdy nie było to picie, żeby się upić. Nie, to było picie, żeby się napić. Żeby się napić. Ale to sensu, moim zdaniem, nie ma.
Ale co to znaczy napić? Tak zupełnie poważnie pytam.
Poważnie odpowiadam. Ale... Nie no, wie pan, że napić, no w sensie, no wie pan, spotykamy się, no to co? No to kieliszeczek, coś tego. To jest jest w tym coś automatycznego. Ja teraz, kiedy odmawiam, to czasami spotykam się z takim... Co jest, Andrzej?
Jesteś zdrowy?
Tak.
Ale to jest takie pytanie, pada często bardzo, czy jest po prostu ktoś zdrowy, jeżeli nie pije. No, wydaje mi się, że akurat jak rozmawialiśmy o różnicach pokoleniowych, dzisiaj młodzi ludzie już żyją trochę w takiej świadomości, że alkohol niekoniecznie jest taki super fajny. Że jednak widzą, że kiedyś przecież też, jeżeli chodzi o politykę, możemy to zahaczyć, że ludzi się ogłupiało alkoholem.
No naturalnie, że tak, no, ale tak jest chyba stale. Tak jest w gruncie rzeczy zawsze. Jeżeli nie alkoholem, to znajduje się inny sposób, żeby ogłupiać ludzi. No, nie ma co tam.
A co znalazł pan w miłości, czego nie potrafił wcześniej znaleźć?
No, to jest ciekawe pytanie. Wie pan... No, to jest bardzo indywidualna sprawa. Wie pan, każdy tutaj... Myślę, że to, co znalazłem, to ciepło, to zaufanie. Mhm. A z drugiej strony poczucie humoru. Humor jest bardzo mi potrzebny w miłości.
A sam pan musiał dorosnąć? Musiał pan dojrzeć do tego, żeby dzisiaj kochać tak, jak się pan kocha dzisiaj?
O, na pewno. Tak.
Mnie zastanawiało też, czy taki człowiek z tak dużym ego, naturalnie dużym ego, bywa zazdrosny, albo bywał zazdrosny.
Proszę panią, stale. Stale. Oczywiście.
A czym byłoby życie bez miłości w pana wykonaniu?
Po pierwsze nie wiem, prawda? Mm-hmm. Nie będę tutaj filozofował. Natomiast no, brakowałoby czegoś zasadniczego, z czego braku po prostu nie zdaję sobie sprawy w tej chwili.
A czerpał pan z miłości? Zawodowo, patrząc na wzrosty?
Ależ oczywiście, to nie jest oczywiście czerpanie wprost.
Mm-hmm. No jasne, ale, że tak, to jest wypadkowe.
No oczywiście, oczywiście.
Miał pan kogoś w swojego rodzaju nauczyciela w swoim życiu, czy uczył się pan wszystkiego sam, na swoich błędach? Miałem bo pan zawsze szukał ojca.
Miałem wielu nauczycieli, tak jest, bo to było również spowodowane tym brakiem ojca. No nie no, w zawodzie to zawsze.
Poszukajmy życiowo, bo w zawodzie wiem, że wymieniał pan wielu tych mistrzów, a mnie zastanawia, czy na przykład był ktoś taki, kto mówił, Andrzej, nie rób tego, poparzysz się tu.
W życiu nie. W życiu do tego, co dzisiaj mam, do tego, co dzisiaj myślę, do tego, do mojego stanu, to doszedłem sam.
Jest
tak,
coś.
Tak mi się dzisiaj wydaje, bo tak mi się dzisiaj wydaje, tak.
Jest coś, czego chciałby pan się jeszcze nauczyć o życiu? W swoim życiu? Ma pan jakiś głód?
Czegoś, nie mam głód spokoju. To znaczy, że głód spokoju, no, ale nie, w tym sensie, że jeszcze mi się zdarza, wie pan, się denerwować. Mm-hmm. I jeszcze zdarza mi się mieć takie odruchy młodzieńcze. Jest tego coraz mniej, ale na szczęście, ale chciałbym, żeby tego było jeszcze mniej.
A jak potrafi pan się, ma jakieś pan takie metody na to, jak się uspokoić?
Oddychać.
Długo głęboko, musi pan oddychać, żeby się uspokoić?
Głęboko oddychać? Nie, wystarczy 3 głębokie oddechy.
To co jak najłatwiej pana sprowokować?
Kłamać.
No tak. To bardzo łatwa i prosta metoda na to, na kogoś, kto mówi prawdę. Powiedział pan, że dzisiaj jest pan rozumiany przez swoje dzieci. Pan za to długo potrzebował, żeby zrozumieć rolę ojca?
No właśnie to wszystko było nieproste i trwało.
Ale dzisiaj za to chyba jest pan
dzisiaj
super.
Dzisiaj jest wspaniale. Mamy. Dorośliśmy wszyscy.
A do tego potrzeba też wzajemnego szacunku.
Ale my się szanujemy. Z Marysią, z Janem, z Maksymilianem. Tworzymy dobry zespół.
Widzę po pana oczach. Potrafi pan czerpać szczęście z życia rodzinnego w taki sam sposób, jak czerpie pan z życia zawodowego? Nawet w tych krótkich pytaniach powiedział pan, że jeżeli miałby pan podać coś, od czego jest uzależniony, to powiedziałby pan o pracy.
Tak. To nie jest to samo. To nie jest to samo. Ta radość rodzinna jest chyba głębsza jakoś.
Takiej odpowiedzi się nie spodziewałem.
Tak, chyba ona jest głębsza, wie pan. Ona jest związana z 10 osobami. Moja praca to jest praca, która ma inne pole. Tak w momencie tworzenia, jak i w momencie eksploatacji mojej pracy. To się rozgrywa gdzie indziej, o tak bym powiedział. Mm-hmm.
A pan Andrzej Sewery ma dużo tajemnic?
Dużo, wie pan, to się zastanawiałem, bo wie pan, ciągle człowiek myśli, a tu cię podsłuchują, tu cię kontrolują, wie pan. I właściwie, no oczywiście, że mam. Mm-hmm. Wiadomo, że mam. Jasne. Ale z takich, wie pan, z takich właściwie niewiele, no naprawdę niewiele. Ja nie mam tak wiele do ukrywania, no kurczę pieczone, no. Są przecież osoby, które na przykład w zawodzie, no, które nie ujawniają swojego życia prywatnego, prawda? Ja w pewnym momencie zostałem postawiony wobec takiej sytuacji, w której no, było to ujawniane, prawda? Mm-hmm. Znaczy, z różnych powodów, mm-hmm. z powodów przede wszystkim z mojego powodu. I właściwie, no, jakoś na razie tym nie cierpię mm-hmm. z tego powodu. Nie wiem, czy ktoś cierpie. Znaczy, były takie momenty, w których ktoś cierpiał, ale no, krótko mówiąc, naprawdę niewiele mam do
powiedzenia. Mm-hmm. A ma pan ludzi, z którymi się pan dzieli tymi tajemnicami?
No nie, no skąd? To są już moje tajemnice. To nie, nie, no gdzie? Nie. Jak to? Tego by jeszcze brakowało.
Czyli zabierze pan je ze sobą tak. do samego końca.
Tak. Mam nadzieję.
Jak pan ma tak dużo młodości w sobie, takiego szczęścia, ja widzę nawet to rozmawiając, to jest niewątpliwie wielka przyjemność, tak samo jak to było za pierwszym razem, to dzisiaj, kiedy idzie pan na premierę swojego filmu, to robi to nadal na panu wrażenie?
Tak. Oczywiście, że nie takie samo. Jeżeli ja po raz któryś jestem na premierze w kinie, prawda, w tym wielkiej sali mm-hmm. W Złotych Tarasach, prawda, to ten entourage tej premiery no, nie robi takiego wrażenia jak pierwszym razem. Kamery, ludzie, kobiety ubrane elegancko, mężczyźni, zapachy, lampka wina, szampan, nie wiem co, prawda? No to już ja przeżyłem. Natomiast sam akt oglądania filmu, oglądania mojej pracy, no to tak jak zawsze,
Ukryta sieć. To dobry film, czy bardzo dobry film?
Świetny film. Świetny. Naprawdę. Nie dlatego, żebym nie chciał powiedzieć bardzo dobry. Bardzo dobry film, oczywiście. Świetny. Dramatyczny. Świetnie skonstruowany. Opowiadający ważną historię. Pokazujący niebezpieczeństwa, które czyhają na nas każdego dnia, na każdego z nas. Niebezpieczeństwa technologii, niebezpieczeństwa.
Takiego prawdziwego świata, w którym uczestniczymy i nawet nie wiemy, o którym tak naprawdę nawet nie wiemy. To wszystko może nam się wydawać, że jest filmem, a jest prawdą.
I kiedyś, proszę pomyśleć, kiedyś jak się mówiło o czymś, powiedzmy w latach 50., mm-hmm. załóżmy 50. lata, prawda, że coś jest ukryte, coś jest mroczne, podziemne i tak dalej, to do tego nie włączała się technologia. No jednak nie. No gdzieś, wie pan, jakieś były może miejsca, w których nie wiadomo kto z kim co robił, tralalala i bla, 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 bla. A jeżeli się włączała, to w bardzo małym procencie. A tutaj, w świecie, w współczesnym świecie, mamy do czynienia z taką. Czy że człowiek gdzieś wchodzi, czy ucieka, czy jest wpuszczony w jakiś obszar zupełnie, po pierwsze tajemniczy, nieznany mu, ale który jest bezkresny, tam nie ma końca, nie ma nad tym kontroli, który cię porywa, z którego trudno się wydobyć. To pewnie jacyś filozofowie opiszą, czy jakiś powieściopisarz. Ja mam myśli w ogóle takie Matrix, nie Matrix, wie pan, no po prostu tak jakbyśmy wchodzili w nasze mózgi nagle, prawda, tylko że te mózgi byłyby poza nami. To się dzieje coś, czego ja nie potrafię opisać. Pan Stanisław Lem przed śmiercią mówił, że on już świata nie rozumie. On już widzi świat tak począstkowany, że bezradnie opadają mu ręce. No to jeżeli pan Stanisław Lem coś takiego powiedział, no to co ja? No to... Ale wiem, że jakieś to jest w ogóle... Odlot, po prostu odlot.
Ale jak czytał pan scenariusz, to też tak pan pomyślał, że to jest odlot?
Nie, dlatego, że miałem... Nie, wie pan, jak się czyta scenariusz, to jest się skoncentrowany na tych literkach, na tych akcjach, słowach, emocjach, postaciach, relacjach między nimi i tak dalej. Refleksja przychodzi później dopiero. A szczególnie jak się obejrzy taki film. A szczególnie jak się również zaczyna wiedzieć coraz więcej o tym, co czyni technologia dzisiaj. No. Że... No te, jak się człowiek dowiaduje o tym, że można wejść w internet, prawda, na jeden poziom, drugi poziom, jakiś tam piąty poziom, jacyś przestępcy, jacyś gwałciciele, jakieś nie wiadomo, wie pan, no przecież to jest jakaś tajemnica. No. Tajemnica.
I też jak pan o tym wszystkim mówi, a przypomnijmy, że wszystko się zaczyna od tego, że główna postać, którą gra Magda Koleśnik, pracuje w serwisie plotkarskim.
Tak, otóż to.
I to się zaczyna od tego fragmentu, świata, gdzie to zahacza o ten świat ludzi popularnych, wielkich, w mediach i tak dalej, i tak dalej.
I to jest sprzedawane i właśnie o to chodzi, żeby to było bardziej, jeszcze bardziej dramatyczne, czy bardziej zaskakujące i tak dalej.
No i ten ranking tego, kto ma ile wyświetleń, w jaki sposób te artykuły się klikają. A panu zdarza się przeglądać portale plotkarskie?
Nie. Ja mam Instagram natomiast i... prowadzę go wspólnie z żoną, znaczy żona przede wszystkim, ale rzeczywiście zdarza mi się patrzeć, ile było wejść, prawda, czy tam polubień, czy to rzeczywiście zdarza mi się. Nie, tu nie będę kłamał.
Magda powiedziała o swojej postaci coś takiego, że gdyby ona istniała w rzeczywistości, pisałaby cięte i atrakcyjne teksty dla czytelnika, bo z niczego potrafiłaby stworzyć pikantny news bądź skandal. Uważa pan, że to jest podatek od popularności i trzeba to zaakceptować? Że ktoś z niczego robi skandal i aferę?
Szczerze powiedziawszy, nie rozumiem tego, co pan powiedział do mnie.
Że...
Mianowicie, że...
Spokojnie, może to zamierzyć.
Czy to jest koszt uprawiania zawodu, że ja umiem zrobić skandal?
Nie, mówiła w odniesieniu do swojej postaci, że jej postać potrafiła z niczego...
To rozumiem.
...napisać... artykuł, który miał na znamienie skandalu.
Tak jest, to rozumiem.
I teraz pytanie jest takie, czy osoby popularne powinny na to patrzeć jako podatek od popularności, że jesteś popularny, więc o tobie ktoś coś takiego napisał? Czy nie powinny się na to godzić, że dzieją się takie rzeczy w internecie, że pisze się po prostu nieprawdę tylko po to, żeby się ją klikało?
No po prostu nie powinniśmy się godzić naturalnie, tylko że my nie mamy narzędzi. No.
A czym, co mogłoby być takimi narzędziami? Ma pan jakiś pomysł?
Prawo. Jeżeli ktoś pisze o mnie kłamstwo, czy jeżeli ktoś publikuje jakieś materiały ze mną, które nie były przygotowane i których celem nie było rozpowszechnianie, powinien zostać ukarany sądownie.
Tylko to jest bardzo i to bardzo trudne w obecnym układzie.
Otóż to. Dlatego wie pan, nie dziwię się, kiedy ktoś mówi milczenie, mnie jednak ubezpiecza, no, krótko mówiąc.
No tak, bo wracamy do punktu wyjścia, bo to jest to, co było w moim pytaniu, że jeżeli powie pan cokolwiek, to ktoś z tego zrobi nagłówek z trzema wykrzyknikami i trzy wykrzykniki dodają temu zupełnie inny wydźwięk niż to, co pan powiedział.
Zresztą wie pan doskonale, że dzisiaj rzeczywiście, jeżeli ktoś chciałby kogoś wykończyć, a miałby do tego narzędzia techniczne, no to może to zrobić w każdej chwili. Ja mogę zostać posądzony o powiedzenie tego, a nie tego, zrobienie tego, a nie tego. Wszystko jest możliwe. Dzisiaj można zmanipulować, jak się chce.
Dokładnie tak. Tak jak pan powiedział, że prawd jest wiele. I to, co powiedział Churchill, że na wojnie prawda jest pierwszą ofiarą, to zgadzam się z tym w każdym aspekcie, a wojna nie jest tylko wtedy, kiedy spadają bomby.
Oczywiście, że tak.
Wojny są biznesowe i tak dalej, i tak dalej.
Zgoda.
Na początku filmu jeden z bohaterów mierzy się z wyciekiem prywatnego wideo do internetu. No, zna pan tę historię doskonale. W filmie trafiamy po nitce do kłębka. Pan wiedział od razu, jak to się stało? Nie chcę o tym za dużo rozmawiać, bo to prywatne nagranie.
Nie, no ja na ten temat już się wypowiedziałem publicznie. To nie było skierowane
To było skierowane do kogoś konkretnie,
tak jest,
po prostu.
To była sprawa moja prywatna. Koniec, kropka. Natomiast to, co się okazało później, że moje słowa znalazły odzew u wielu ludzi, obywateli tego kraju. I te osoby dały mi do zrozumienia, że myślą podobnie jak to, co mówiłem w czasie tego nagrania.
Dalej lubi się pan z Tomaszem Lisem?
Jak pan wie, czy ja się...
Dalej lubi się pan z Tomaszem Lisem, bo Tomasz Lis udostępnił to.
Ale myśmy, wie pan, ja tego nie wiem. Ja nigdy nie miałem żadnych relacji szczególnych z panem Lisem. Ja się chyba gdzieś tam kiedyś w życiu poznałem, witałem, ale myśmy się nie spotykali. No. Nie. Także nie mam żadnych relacji z panem Lisem. Mm-hmm.
A zabolała pana jakakolwiek wypowiedź na temat tego, bo pan powiedział, że pan dostał bardzo dużo wsparcia.
Nie, wie pan,
ale zainteresowało się tym wszystko, od pana Ziobry chociażby.
Tak. Nie, ale ja nie oglądam TVP Info, także tylko mi opowiadano, co tam się działo.
A to nieprzyjemne chyba.
Bardzo.
Bo jeżeli nie chce pan tego oglądać, to znaczy, że też nie chce chyba pan wiedzieć, z tego, co mi się wydaje.
Wiem, ale po co mi wszystkie słowa. Natomiast... Tak, było mi przykro, że sprawiłem komuś przykrość na przykład. To oczywiście, to jest jasne. Ale właściwie dostałem 2-3 wiadomości takie, powiedzmy, oburzone, ale to było wszystko.
Dobrze, panie Andrzeju, zamykamy ten temat. Ja go tylko poruszyłem w odniesieniu do tego, że znał pan trochę historię, a to jest nagranie.
W czasie filmu, bo wczoraj oglądałem film, to rzeczywiście myślałem o sobie.
Nic dziwnego, bo...
Przez część filmu.
Tak. Bo też jak rozmawiałem z produkcją, to powiedziałem, że rozumiem. No na pewno jak pan zobaczy to w całości, to musi pan pomyśleć o sobie. Tak. Też szczególnie, kiedy po prostu nie zrobił tego pan sam. No ale też odnajdzie się pan w nowej roli, bo będzie pan jurorem w nowym programie.
Tak. Jestem bardzo, bardzo uradowany i dziękuję bardzo produkcji za to, że mi zaproponowała tę szczególną rolę. No, mam nadzieję, że Drag Me Out będzie takim programem, który dołoży tę cegiełkę do kwestii tej obecności świata LGBT w naszym społeczeństwie. I zrobię to z radością. Będę musiał tylko dobrze stanąć na wysokości zadania, bo bycie jurorem to nie jest byle co. Tym bardziej, że jeżeli dobrze wiem, pani Nosowska i pan
Michał Szpak.
Szpak będzie, będziemy pracowali razem, no więc to są poważni ludzie, więc ja będę musiał naprawdę popracować i przygotować się dobrze do tego.
Długo się pan nad tym zastanawiał, no bo czytałem też o tym, że stacja, żeby znaleźć uczestników, musiała płacić jednak bardzo duże garze, no bo temat jest jakby nie było niszowy i kontrowersyjny.
Ale komu płacić?
Uczestnikom programu.
A to nie moja sprawa, ja nie wiem tego. Natomiast ja się w ogóle się nie zastanawiałem, ponieważ uważałem, że to jest no po prostu wspaniały, pożyteczny pomysł.
Też mi się tak wydaje, a szczególnie bardzo tożsamy z tym, kiedy spotkaliśmy się rok temu i wtedy, kiedy powstała seria Królowa, tak jest, i tak to jest. Było wszystko takie piękne, ładne i wydaje mi się, że też tak po tym jest. Wielkim sukcesie bardzo fajne, że gdzieś dalej będzie po prostu pan.
Mi się bardzo podobał ten aspekt naszej królowej, który nazwałbym brak agresji. To znaczy, to nie był film, to był film przyjazny. To był film przyjazny również ludziom, delikatnie mówiąc, sceptycznie nastawionym do świata LGBT. To jest serial, który takie osoby mogą oglądać bez, mam nadzieję, bez bólu, bez poczucia, że jest dokonywana na nich jakaś agresja. I to uważam za bardzo cenne, dlatego że to jest serial, który przyczynia się do dialogu naszego społecznego, a nie jest tylko i wyłącznie manifestacją.
A na jakim etapie jest film dokumentalny o panu?
Montażu.
Naprawdę?
Tak.
Czyli to już niedługo?
No, mam nadzieję, ale to trzeba pytać o tą panią producent, którą jest moja małżonka.
To będzie niewątpliwie wielka przyjemność. To wtedy musimy się na pewno spotkać.
Ja zapraszam. Znaczy proszę mnie zaprosić. Przepraszam.
No na pewno. Chciałem
powiedzieć zapraszam na premierę.
W sensie, to będzie wielka rzecz. A to będzie też w kinach, czy jeszcze pan nic nie wie?
Nie mam zielonego o tym pojęcia. I w ogóle nie chcę wiedzieć, nie chcę się...
Bo pan sceptyczny był, bo rozmawialiśmy o tym chyba po ostatniej rozmowie.
Nie, no, ja nie chcę się wtrącać, wie pan, do spraw montażu, do spraw wyboru scen. Ja wiem, że materiałów jest na 10 filmów, ale... To jest sprawa Arka Bartosiaka, reżysera. Już niech on decyduje.
A o czym są pana ulubione filmy?
No, chciałbym spontanicznie strzelić, jak to się mówi, z grubej rury i o Bogu i o śmierci. Ale słowo ulubione jest, tutaj trochę mnie speszyło, ważne dla mnie. Ważne dla mnie to rzeczywiście o Bogu śmierci i miłości. No ale to jest taki banał, że aż ledwo to przeszło mi przez gardło, prawda?
Dlaczego to jest banał? Nie wydaje pan się, że Bóg dzisiaj nie jest tak bardzo banalny, szczerze powiedziawszy.
Rzeczywiście nie pomyślałem, ale to może w moich kryteriach, wie pan, w moim odczuciu. No na przykład, wie pan, Liczbę doskonałą Zanussiego uważam za bardzo, bardzo ważny film.
I chyba taki jest.
Tak mi się zdaje. No i szkoda, że nie był pokazany w Gdyni. Podobnie jak Ukryta sieć.
Dużo pan czyta książek?
Mało. Za mało.
A jest jakaś książka, którą...
Nie mam czasu po prostu.
No to tak się domyślałem, szczerze powiedziawszy.
To jest straszne. Wie pan, to jest... Widzi pan, jeżeli mówić o kosztach zawodu, uprawiania zawodu, to oczywiście przecież ja czytam wiele tekstów, no i tak dalej, ale to jest okropne. To jest okropne.
Nie można w życiu zrobić wszystkiego, gdybym pan zapytał, czy jeździ pan na łyżwach. Albo.
No właśnie, ma pan rację, dziękuję. To mnie uspokaja.
Jednak w życiu jest tak, że wybieramy jakąś drogę. Jak pan powiedział, że o tym, jak zadałem w krótkich pytaniach to pytanie, czy życie jest jedno, to powiedział, że skądże. Bo wydaje mi się, że może być ich kilka po to, żebyśmy przeżyli jednak trochę więcej pasji. No bo jeżeli chcemy być w czymś naprawdę doskonali, na tyle, ile możemy oczywiście, to musimy się temu poświęcić całe życie.
No tak, ale wie pan, ale szkoda, że nie umiem grać na pianinie.
No.
Szkoda.
Ale to może jest jeszcze przed panem.
Nie. Chociaż znam takie przypadki ludzi. Oj, niedawno z kimś się spotkałem, kto mi opowiadał. Jakaś osoba 70-letnia zaczęła grać na fortepianie. Nieważne, przepraszam.
Ostatnio bardzo mi się spodobał taki jeden fragment wypowiedzi, gdzie pan cytował Petera Broka, dobrze pan mówię. Powiedział pan, że wywiad to swojego rodzaju gra. To jego słowa. Przegrał pan kiedyś w tę grę? W wywiad?
Raz na pewno.
I gdzie to było?
Oj, wie pan, że nie pamiętam. Pod Bogiem. Nie mówię dlatego, że to nie elegancko leży, ale rzeczywiście nie pamiętam. Rozmowa się nie kleiła, ale nie kleiła się w sposób tak żenujący. To było żenujące wręcz i wywiad się nie ukazał wręcz.
O! To tego jeszcze, tak. Myślałem, że pan jest w celi uratować każdy wywiad.
No, to tak też myślałem wtedy podczas tej rozmowy.
A jest coś, czego nigdy nie chciał pan powiedzieć publicznie, ale zmienił pan zdanie?
Wie pan, że nie pamiętam. Nie mam tak jakiejś... No ten...
Bo to mnie zastanawiało u pana, patrząc na
to, że ja zawsze taki wylewny?
Nie, wręcz odwrotnie. Pan stawia bardzo dobrze granice, doskonale pan stawia granice. Wiadomo, że gdzie pan wtedy mówi, że pan ma to już za sobą, nie chce pan tego roztrząsać, zapyka pan drzwi na klucz tam, gdzie są wszyscy inni ludzie, gdzie innych ludzi może pan dotknąć i tak dalej, i tak dalej.
A nie, no to bo to wie pan, no tak mnie wychowano, no żeby szanować ludzi.
Ale też szanuje pan siebie w tym wszystkim. Bo...
Może chronię się, nie wiem.
Tak, na pewno, no ale to nie świadczy o tchórzliwości, tylko dojrzałości. Dlatego mnie to zastanawiało, czy jest coś takiego, co pan powiedział zapomniał, że nie ruszę tego, nie będę o tym opowiadał. No jeżeli się
no, pan wie przestanowi... pan, nie mam ochoty rozmawiać o moim, tak zwanym moim życiu osobistym. Uważam, że to, co powiedziałem, jest już wystarczający. Nie ma powodu.
A też jak zaczęliśmy te krótkie pytania, zaczynały się od tego, czy jest pan dobrym człowiekiem. Nie, czy był pan zawsze dobrym człowiekiem? Pan powiedział, że nie. To który moment taki pana życia był najbardziej zgubny dla pana? Po studiach mówił, że był pan niesympatyczny.
Tak, no wie pan, to może, żeby zamknąć to, bo rzeczywiście to nie ma to. Znaczy, wie pan, ja przeżyłem kilka rozwodów i nie myślę o sobie dobrze w tamtych sytuacjach, o tak bym powiedział.
No dobrze, to zamykając powoli to. Chciałbym pana zapytać o wybory i prosiłbym, nie odpowiadał pan życzeniowo, ale realnie. Kto wygra zbliżające się wybory?
A kiedy będzie opublikowana nasza rozmowa?
3 września.
Proszę pana, ja nie wiem, kto wygra. Nie, ale zaraz, ale ja nie wiem, kto wygra. Ja myślę, że jeszcze wiele, wiele się będzie działo, że wiele, że wszystko jest możliwe. Moje życzenia oczywiście są raczej znane, ja je manifestowałem niejednokrotnie. Jeżeli opozycja wygra, będę bardzo się cieszył. Jeżeli opozycja przegra, to będę kontynuował to, co dotąd robiłem.
I nigdzie się pan nie wyprowadza?
A nie, to nie, to w życiu, gdzie? Ja się już raz wyprowadzałem. Przeżyłem 33 lata na Zachodzie, we Francji. Miałem bardzo intensywne życie, byłem szanowany, ale wiedziałem, że nie skończę tam swojego życia. I dano mi możliwość pracy w Polsce i jestem tym bardzo głęboko usatysfakcjonowany. To jest mój dom, to jest mój hymn, to jest moja flaga, to jest mój język. Wie pan, jakże, no. Ja, dlaczego? Po co wiesz? No, co? Dlatego, że kilku panom, czy jednemu panu, że jeden pan potrafił tak to wszystko załatwić, manipulując bardzo poważnymi procesami społecznymi, autentycznymi krzywdami i dramatami i tak dalej. Znajdując kompanów swoich oczywiście, i tak dalej. Nie.
Nie wyprowadza się pan.
Nie. Nikt mnie stąd nie wyrzuci.
I to dla nas wszystkich bardzo dobra wiadomość. Dziękuję panu za dzisiaj i mam nadzieję, że za rok również się widzimy.
Będzie mi bardzo miło i dziękuję za dzisiaj.